myślę sobie, że problem opozycji jest, polega przede wszystkim na tym, że jest niewiarygodna, że jest masa rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, które Tusk w tej kampanii wyborczej, bo to już jest kampania wyborcza, de facto dezawuuje. To jest silne wsparcie dla tej Konfederacji, której by się skierowali wszyscy, którzy nie chcą się zgodzić na to, żeby wybory sprowadzić do odpowiedzi na pytanie, czy Tusk, czy Kaczyński. Na przykład lekką ręką politycy PiS-u powiedzieli, że na obronę trzeba będzie przeznaczyć 5% PKB. Wie pan, no to trzeba zadać pytanie, czy o kilka punktów procentowych można zwiększyć udział wydatków w PKB, czy może trzeba wyciąć jakieś wydatki.
Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Ryszard Bugaj, ekonomista, z nami. Czy mnie słychać i widać?
Tak, widzę pana dobrze.
Doskonale.
Słyszę też.
Panie profesorze, czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej? To ja zadam panu to pytanie.
Wyjść w żadnym wypadku, w moim przekonaniu. Natomiast myślę sobie, że Polska powinna przyjąć taką pozycję kraju, który niekoniecznie chce przekształcenia Unii Europejskiej w regularną federację. I myślę, że o to się toczy ten spór. Przypisywanie PiS-owi poglądu, że chce po prostu wyjść z Unii Europejskiej, wydaje mi się, że jest nieuzasadniony.
To ja zadam pytanie takie. Oczywiście mamy 6 miesięcy do wyborów, które najprawdopodobniej zostaną rozpisane na 15 października. Gdyby pan miał obstawiać dzisiaj, kto wygra wybory, to kto wygra wybory?
Powiedziałbym, że nie wiem. Wie pan, jeszcze 2 miesiące temu...
Bardzo bezpieczna odpowiedź.
Byłem, tak, ale uczciwa. Jeszcze 2 miesiące temu byłem przekonany, że prawie na pewno wygra opozycja. Dzisiaj już nie mam takiej pewności. Myślę sobie, że różne sprawy idą w sposób, który opozycja nie przewidywała. Źle postawiła diagnozę, postawiła na taką ostrą po prostu wojnę z PiS-em. Myślę sobie, że problem opozycji jest, polega przede wszystkim na tym, że jest niewiarygodna, że jest masa rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, które Tusk w tej kampanii wyborczej, bo to już jest kampania wyborcza, de facto dezawuuje, mówi, że zwycięska opozycja będzie szła nieco inną drogą niż Platforma Obywatelska przez kilka lat. Natomiast myślę, że jest niepogłębiona pamięć wyborców. Niekoniecznie pamiętają konkretnie rzeczy, na przykład wydłużenie wieku emerytalnego pamiętają, ale pamiętali, że to nie była z różnych powodów, co wyminają. No i stąd jest sytuacja paradoksalna. Niewątpliwie przecież Donald Tusk jest bardzo znany, powszechnie jest znany. Należy pewnie do trójki tych, którzy są znani w Polsce. W sensie takim medialnym. No i ma największy elektorat, który nie ufa do niego. Myślę, że to jest odprysk oceny jego partii.
Panie profesorze, poruszył pan temat braku wiarygodności Tuska. Wiele osób zwraca uwagę, że on, wracając do Polski i przejmując przywództwo, no, reanimował tego trupa, jakim była Platforma Obywatelska za czasów przywództwa pana posła Budki, ale nie jest w stanie przebić tego szklanego sufitu, tych 30 kilku procent. Czy pana zdaniem, po pierwsze, jest szansa na stworzenie jednej listy opozycji i czy to miałoby sens? A po drugie, czy to nie jest dobry moment na to, żeby Donald Tusk nieco się posunął i zaproponował liderowanie Rafałowi Trzaskowskiemu, który we wszystkich sondażach ma lepsze notowania niż on?
To ostatnie, co pan powiedział, to znaczy Trzaskowski jest chyba jedyną rezerwą dotychczas istniejącą opozycyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o poprzednio, to nie, to ja się zgadzam. Wydaje mi się, że ten rezultat, w szczególności jestem sceptyczny co do jednej listy. Po pierwsze, te prognozy, które zostały zbudowane w ogromnym stopniu na podstawie tego sondażu, jakoś tam inspirowanego przez środowiska opozycyjne, wydaje mi się, i przez sympatyków opozycji z takiego komentariatu, który występuje dosyć powszechnie i trochę kształtuje opinię publiczną, to nie ulega wątpliwości. Ale zapomina się tu o paru rzeczach. Przede wszystkim moim zdaniem zapomina się o tym, że tworzenie wspólnej listy byłoby nieestetyczne dla wyborców. Wylazłyby wszystkie takie spory, których no, nie można uniknąć przy takiej robocie. Bym powiedział tutaj, jak jest to słynne powiedzenie, że z polityką jest jak zrobieniem kiełbasy, nie trzeba jej oglądać, ale ukryć by się nie dało. Moim zdaniem ważną rzeczą jest także co innego, mianowicie utworzenie jednej listy, której nie ma tylko Konfederacji. No, to jest silne wsparcie dla tej Konfederacji, której by się skierowali wszyscy, którzy nie chcą się zgodzić na to, żeby wybory sprowadzić do odpowiedzi na pytanie, czy Tusk, czy Kaczyński.
Pytałem przed chwilą o to publicystów w studio, skąd ta teflonowość PiSu, bo sytuację gospodarczą mamy taką, że generalnie wszystko jest trochę przeciwko PiSowi. Wysoka inflacja, kryzys energetyczny, dość trudna zima, a PiS ma poparcie, przynajmniej w tych ostatnich sondażach, przekraczające i to grubo 30% i przewagę sięgającą 10 punktów procentowych nad drugą Platformą Obywatelską. Skąd ten teflon?
Wie pan, po pierwsze sytuacja nie jest aż tak zła, jak ona jest rysowana w narracji opozycyjnych polityków i komentatorów bliskich im. Ja zgadzam się, że to nie jest sytuacja komfortowa w gospodarce i różne nieprzyjemne rzeczy mogą się wydarzyć. Paradoksalnie, ale wielkie znaczenie nadal ma sprawa tego, co się dzieje na Ukrainie, jak to się będzie toczyć dalej. To będzie miało znaczenie dla gospodarki niewątpliwe i w Polsce i szerzej, to nie ulega wątpliwości. No, ale przede wszystkim wydaje mi się, że duża część Polaków, oczywiście nie wszyscy, absolutnie nie wszyscy, i od razu korzystam z okazji, żeby powiedzieć, że ja nie wykluczam zwycięstwa opozycji wcale, tylko nie wydaje ono mi się wcale pewne. Co już w tej chwili nie jest poglądem, powiedziałbym, ekskluzywnym, bo podziela je wiele osób. To nie ulega żadnej wątpliwości. I myślę sobie, że duża część tych, którzy dają to poparcie PiS-owi, to są ci, którzy nie wierzą, że konkurencja opozycji to jest lepszy wybór, którzy liczą się z tym, że są pewne uwarunkowania i pewna niezdolność samej klasy politycznej, samego PiS-u do sprawnego działania, które działają na sytuację gospodarczą, ale nie wierzą, żeby po drugiej stronie było inaczej. Ja dam panu jeden przykład, który moim zdaniem jest niestety dla odbioru szerszego wyborców bardzo istotny. Weźmy dwa zdarzenia. Niedawno ogłoszono, że Glapiński jako prezes banku pobrał grubo ponad milion trzysta, zdaje się, nie licząc dochodów z innych źródeł. Nie przypominam sobie, żeby ze strony znanych polityków PiS-u ktoś powiedział niedopuszczalny, nie możemy się na to zgodzić, potrzebna jest jakaś skromność, jakieś ograniczenia. No ale wcześniej była sprawa Radosława Sikorskiego, który od jakiejś nie do końca jasnej organizacji międzynarodowej pobrał ogromne pieniądze za incydentalne doradztwo. No i też działacze jego partii no, nie powiedzieli specjalnie dużo złych słów na takie zachowanie. Więc myślę sobie, że wielu wyborców uważa, że strony są z siebie warte. I to nie wyróżnia opozycji, chociaż może trochę powinno wyróżniać, ale na razie nie wyróżnia to opozycji od rządzącego ugrupowania.
Poruszyliśmy nieco temat sytuacji gospodarczej. Jaka zdaniem pana profesora jest rzeczywiście sytuacja gospodarcza Polski? Jak posłuchamy opozycji, to mamy kraj, który w zasadzie się rozpada, a jak posłuchamy obozu rządzącego, to mamy kraj mlekiem i miodem płynący, krainę mlekiem i miodem płynącą, kraj, który jest najbogatszy i najlepiej sobie radzi w całej galaktyce. A jaka zdaniem pana jest prawda?
Obydwie te narracje są oczywiście fałszywe, to nie ulega wątpliwości. Moim zdaniem, wie pan, sytuacja w średnim okresie, takim 4-5 lat, była dosyć dobra. Wzrost polskiej gospodarki był dosyć przyzwoity, oczywiście poza tym rokiem załamania covidowego bardzo, bardzo głębokiego. To jakoś tam to biegło, wcale nie najgorzej, zadłużenie wcale nie jest rekordowe. Ja nie zgadzam się też z tymi, którzy mówią, że wszystko przez to, że oni ukrywają dług. Proszę zwrócić uwagę, gdyby ukrywali ten dług tak, że nie można by było się dokopać, ile on naprawdę wynosi, to Unia Europejska by reagowała, bo tam oni urzędowo muszą reagować nawet. To znaczy, jeżeli by zadłużenie się zbliżało do 60%, czy też przekraczało te 60%, albo deficyt roczny by przekraczał, musieliby to jakoś wykazać, musieliby się domagać danych, informacji. Niewiele słychać na ten temat, oni mają swoje szacunki i są z tego jako tako zadowoleni. Natomiast to, co trzeba podkreślić, że jak powiedziałbym, wrażliwość nie tylko polskiej gospodarki zresztą, ale gospodarek europejskich, do pewnego stopnia także Stanów Zjednoczonych, na kryzysy, na takie to, co się nazywa czarnym łabędziem, który się zjawia niespodziewanie, tak jak się zjawił w 2008 roku, albo tak jak był, albo ten, który był związany z COVID-em, jest większy niż przeciętnie, więc niepewność jest oczywiście spora, ja tego nie neguję. I myślę, że jest ona niedoceniana. No, na przykład lekką ręką politycy PiS-u powiedzieli, że na obronę trzeba będzie przeznaczyć 5% PKB. Wie pan, no to trzeba zadać pytanie, czy o kilka punktów procentowych można zwiększyć udział wydatków w PKB, czy może trzeba wyciąć jakieś wydatki. Nie padły te słowa, nikt nie pytał o to i to jest oczywiście moim zdaniem jakieś nieporozumienie i to jest priorytet w krótkim okresie w każdym bądź razie dla rozstrzygnięcia spraw politycznych i lekceważenie tego, co się dzieje w gospodarce.
O cięciu wydatków w tej chwili nikt nie mówi, no mamy okres wyborczy. A co zdaniem pana profesora jest w tej chwili największym dla nas wyzwaniem? Wysoka inflacja, czy może niski poziom inwestycji, na który zwracają uwagę ekonomiści?
Wie pan, to jest spór o wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. To nie ulega wątpliwości, że nie można tego tak rozdzielić i scharakteryzować. To jest ważne, a to jest nieważne. Jest ważne jedno i drugie. Ja myślę sobie, że tak jak zresztą często w gospodarce, w polityce gospodarczej mamy do czynienia z wyborem, który nie jest wyborem według jakiegoś algorytmu, tylko jest wyborem, który można określić w kategoriach sztuki polityki gospodarczej. I o ile z perspektywy czasu, post factum, podkreślam post factum, ja bym się przychylił do krytyki, że Glapiński za późno rozpoczął podnoszenie stóp procentowych. Ale trzeba przyznać, że wtedy, kiedy on nie podnosił tych stóp procentowych, to był standard właściwie banków centralnych krajów rozwiniętych. Nie ulega wątpliwości także to, że nie można swobodnie do poziomu powiedzmy większego niż inflacja podnieść stopy procentowe, bo to by zadusiło całkowicie wzrost gospodarczy ze wszystkimi tego konsekwencjami, także przekładającymi się na przyszłą długookresową inflację. Więc ja tą krytykę z jednej strony trochę podzielam, ale z drugiej strony bym ją jednak umiarkowanie wyrażał.
Panie profesorze, jak pan patrzy na toczącą się kampanię wyborczą, która formalnie nie jest kampanią wyborczą, jak się pan wsłuchuje w te obietnice i programy wyborcze, to czy pan jest szczęśliwy z tych propozycji, które padają z tych socjalnych? No, pan jest człowiekiem, który ma serce po lewej stronie i nigdy tego nie krył. Czy jest pan nieco przerażony, jak mówi na przykład Leszek Balcerowicz, rozdawnictwem?
Dobrze się stało, że Leszek Balcerowicz zareagował na to. Ja często nie podzielałem i nie podzielam poglądów Leszka Balcerowicza, takich skrajnych, w szczególności jego wątpliwości dotyczących Konfederacji, bym powiedział. Ale nie ulega wątpliwości, że moim zdaniem obserwujemy taką destrukcję klasy politycznej, która zamiast prezentowania odpowiedzialnych programów dla Polski, które mogą się różnić, bo mogą się opierać o różne aksjologie, mogą się opierać o różny wybór na mapie wartości, no to wszyscy właściwie bez wyjątku poszli w kierunku wyścigu obietnic i to obietnic takich, powiedziałbym, łatwych. Ja kiedyś analizowałem po wyborach 2019 roku programy partyjne, przyglądałem im się troszeczkę bliżej. I na przykład jeżeli chodzi o służbę zdrowia, nikt nie przedstawił żadnych właściwie propozycji reformy służby zdrowia, natomiast wszyscy licytowali procent, który PKB, procent, który trzeba przeznaczyć na służbę zdrowia. Tą licytację czysto jałową w moim przekonaniu wygrał wtedy chyba BSLD, wygrywało 7,2% chyba wymienili jako to, co jest konieczne. No ale to jest nierealizowalne po prostu. Na służbę zdrowia trzeba przeznaczyć więcej pieniędzy, ja się absolutnie zgadzam. Ale można to robić tylko w dłuższym okresie stopniowo, no i nie trzeba zaniedbywać moim zdaniem koniecznych skądinąd reform.
Panie profesorze, zapytam o to jedno ugrupowanie, które trochę się wyłamuje z tych socjalnych haseł, jak mówili tutaj koledzy publicyści, jest, czy też próbuje udawać, że jest ugrupowaniem antysystemowym, czyli chodzi mi o Konfederację, do której oko puszcza rzeczony Leszek Balcerowicz i z pewną atencją wypowiada się o ich programie, przynajmniej o części tego programu. Skąd fenomen Konfederacji?
Wie pan, mnie się wydaje, że z tych samych powodów, dla których w którymś momencie pojawił się Palikot. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Konfederacja skończy podobnie jak Palikot, nie wchodząc nawet na ten poziom, na który Palikot w którymś momencie wszedł. To, co opowiadają na przykład o systemie podatkowym, to po pierwsze jest nie bardzo prawdziwe. W wielu sprawach jest nieprawdziwe, chociaż teraz ten system podatkowy jest tak zawiły, że uproszczenie jedną oceną, czy dwoma, trzema poglądami na ten temat jest ryzykowne. Trzeba wiele wyjaśnień załączać do tego. No ale już pragnienie, żeby system podatkowy był po prostu bardzo prosty, może być trochę prostszy od tego, co tu jest. Ja jestem weteranem prac nad ustawami podatkowymi. Pracowałem nad pierwszymi ustawami podatkowymi, które były fundamentem gospodarki rynkowej, to znaczy ustawą o PIT-cie, CIT-cie, jak to się odmienia? CIT-cie. I VAT-cie. One były skomplikowane, ale jak po 10 latach zajrzałem do tych ustaw, stały się jeszcze bardziej skomplikowane. Ale z tego nie wynika, że to mogły być proste ustawy. Ja bym zasugerował, żeby działacze Konfederacji powiedzieli, ile stron liczą uregulowania prawne dotyczące na przykład podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych. Bo o ile ja wiem, bardzo wiele, wielokrotnie więcej niż nasze. Więc to nie jest takie proste, jakby się wydawało.
Czyli ta licytacja, że w tej chwili mamy 400 stron ustawy o VAT, a jak Mentzen zostanie ministrem finansów, to będzie 12 stron? To
jest... Panie redaktorze, nie mamy 400 stron ustawy o VAT-cie. Być może jeżeli weźmiemy wszystkie rozporządzenia, które na podstawie ustawy zostały wydane, to się doliczymy znacznie więcej stron niż ta ustawa oczywiście posiada. Ona posiada ich chyba jakieś 26-28 stron w tym przedziale. Ja wiem, że ona jest trudno czytelna, w szczególności dla czytelnika nienawykłego do czytania tego typu tekstów. No ale to jest problem, gospodarka rynkowa jest skomplikowana.
Zadaliśmy naszym widzom pytanie w sądzie, czy Polska powinna opuścić Unię Europejską. To jest oczywiście sonda, nie sondaż. 51% powiedziało, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. Czy antyunijne nastroje w Polsce narastają i czy pan się boi tego? Powiedział pan na wstępie, że PiS Polski z Unii Europejskiej nie wyprowadzi i to straszenie tym PiSem...
Nie chce wyprowadzić.
Że straszenie tym PiSem w tym kontekście jest nieuprawnione. Ale wyobraźmy sobie koalicję, która nie jest wcale taka bardzo nieprawdopodobna po wyborczach. PiS, Solidarna Polska i rzeczona Konfederacja. I czy... Oczywiście to nie nastąpi ani za rok, ani za dwa. Czy te tendencje antyunijne nie będą narastać?
Wie pan, nie wykluczam tego wcale, ale mam nadzieję, że także chociażby Jarosław Kaczyński się temu oprze. Ja kiedyś byłem doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i rozmawiałem z nim parę razy o Unii Europejskiej i mam przekonanie, że on tego nie chciałby w żadnym razie. Natomiast w sposób niesłychanie nieszczęśliwy zachowuje się w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość wobec Unii Europejskiej. Nieszczęśliwy dla nas. Po pierwsze ten atak na Niemcy, taki frontalny, taki powiedziałbym nieuwzględniający realiów, jakie istnieją politycznych. Także taka polityka, powiedziałbym, wojny o wszystko z Unią Europejską powoduje, że oni są postrzegani jako partia, która jest gotowa wystąpić z Unii Europejskiej albo dać się wypchnąć z Unii Europejskiej. Nie wiadomo, jakby to zrobić, bo traktat nie przewiduje, że można usunąć kogoś z Unii Europejskiej, można różne sankcje na niego nałożyć. Ale to jest niemożliwe. Ale to, co pan powiedział, jest ważne, bo mój Boże, Polacy nie chcą wystąpić moim zdaniem generalnie i dlatego w którymś momencie panu nerwowo przeżywałem, mówiąc, że pana sonda nie musi być reprezentatywna.
Nie, i ona nie jest absolutnie reprezentatywna. To ja nie poczuwam się do tego, żeby tak mówić. Zastrzegłem, że to sonda, nie sondaż.
No tak, nie każdy to rozróżnia dokładnie. Nie chciałbym, żeby poszło w świat, powiedziałbym, przekonanie wielu, że z badań opinii publicznej wynika, że Polacy chcą wystąpić z Unii Europejskiej, bo to jest nieprawda. Natomiast myślę, że Polacy mogą, nie Polacy wszyscy oczywiście, tylko spora część, a w którymś momencie może się okazać, że większość, nie chcą ewolucji Unii Europejskiej w kierunku formuły federalnej. Ja zresztą troszeczkę sympatyzuję z tym, obawiam się tej tendencji. Ona istnieje, ona jest forsowana przez establishment brukselski troszeczkę takimi, jakby tu powiedzieć, działaniami niekoniecznie jednoznacznymi, bo na przykład obecny spór o ten Krajowy Fundusz Odbudowy, czy jak to się nazywa dokładnie, przepraszam.
Krajowy Plan Odbudowy, KPO.
Krajowy Plan Odbudowy, tak. To nie jest tak, że można jednoznacznie na podstawie traktatu wiedzieć, że Polska jest niepraworządna. To przy pewnej interpretacji tego traktatu, który jest, zawiera ogólne formuły. Można to wyinterpretować i moim zdaniem ta interpretacja taka jest ze strony Brukseli, dlatego że co tu dużo mówić establishmentowi brukselskiemu, tak jak mnie też zresztą, nie podobają się rządy PiSu, więc jest ta nieprzychylność. Ale ci, którym rządy PiSu się podobają, a w każdym razie, którzy chcą podeprzeć PiS na następny okres, no uważają, że to jest agresja ze strony Brukseli na Polskę. No i to może się już spotkać z, powiedziałbym, działaniami praktycznymi, które miejmy nadzieję, że nie nastąpią jednak.
Panie profesorze, co prawda w sferze publicystyki, ale pojawiła się taka propozycja stworzenia, czy też powrotu do Rzeczpospolitej Dwojga, czy też Trojga Narodów i stworzenia Unii Polsko-Ukraińskiej. Jak się panu taki pomysł podoba?
Myślę, że to niepoważny i szkodliwy pomysł. Ja znam go głównie z enuncjacji pana posła Kowala. Dzisiaj w Polityce przeczytałem artykuł, który o tym traktuje i tam jest takie wrażenie robione, jakoby to było nakręcane przede wszystkim przez PiS. Być może. Nie doczytałem pewnie, nie dość pilnie śledzę scenę polityczną i enuncjacje różnych polityków, ale ja znam enuncjację Pawła Kowala i nawet dwukrotnie pisałem na Łamach Rzeczpospolitej, że czy też może niezbyt dość wyraźnie pisałem, ale taka była moja intencja, że to bardzo nieodpowiedzialny ruch. Przede wszystkim dlatego, że on de facto jest nie do pogodzenia z członkostwem Polski Unii Europejskiej. Co to znaczy Unia Polsko-Ukraińska? Czyli my w ten sposób boczną furtką wprowadzamy Ukrainę do Unii Europejskiej bez zgody wszystkich członków. Co to znaczy? Jak to się ma do różnych przepisów Unii Europejskiej obowiązujących, które są tylko dla członków Unii Europejskiej? Moim zdaniem to są pomysły, które także godzą w długim okresie w integralność NATO, więc nie powinny być pochopnie puszczane w świat, a to jest pochopne.
To zadam jeszcze jedno pytanie, które...
Jedno słowo jeszcze. Na okładce, może nie na okładce, tylko na dokumencie pierwotnym, który był odpowiedzialny plan dla Polski, to się jakoś tak nazywało, było przywołane cytat Piłsudskiego. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Moim zdaniem to, co dla Polski jest najważniejsze, to żeby nie ryzykować tym, żeby nie było jej wcale.
Rozmawialiśmy chwilą wcześniej z publicystami o polskim zaangażowaniu w sprawy ukraińskie, o polskie zaangażowanie w wojnę rosyjsko-ukraińską. Łukasz Warzecha powiedział, że jesteśmy zbyt silnie zaangażowani, że postawiliśmy wszystko de facto na jedną szalę. Czy pan podziela tę opinię? Czy to nie jest tak, że my angażując się w tę wojnę, abstrahując już od tych wszystkich humanitarnych odruchów serca, podejmujemy bardzo rozsądną, racjonalną decyzję, działając w obronie własnych interesów, bo jakby nie patrzeć na to, to Ukraińcy chcą czy nie chcą bronią również naszej integralności terytorialnej.
Wie pan, mi się wydaje, że opinia pana Warzechy jest przedwczesna. Ale pojawiają się niefortunne wypowiedzi. Taką wypowiedzią była wypowiedź ambasadora polskiego w Niemczech, który mówił, że jak Ukraina zacznie przegrywać, to my nie będziemy mieli wyjścia, tylko musimy się dołączyć do obrony Ukrainy. To jest przesadne. Moim zdaniem trzeba się dołączyć. To bardzo delikatna sprawa i pełna ryzyk, to nie ulega wątpliwości, ale powinniśmy się dołączyć do poszukiwania rozwiązania konfliktu ukraińskiego w sposób, w który potrafimy sobie wyobrazić, że jest jako tako realistyczny. Czy realistyczne jest przegranie Rosji, jeżeli to by oznaczało trzy rzeczy: opuszczenie wszystkich ziem ukraińskich, łącznie z Krymem, odszkodowania i ukaranie przestępców wojennych? Czy to jest możliwe? Czy nawet gdyby Rosji dokonał się przewrót całkowity i na czele rządu, czy też władzy, generalnie rzecz biorąc, rosyjskiej, stanąłby Nawalny, czy on by to akceptował? Nie jestem pewien. No i spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, odwołując się do precedensów historycznych. Czy w latach 30. wojnę polsko-fińską, rosyjsko-fińską wygrała Rosja, czy wygrali Finowie? Trzeba przecież powiedzieć, że Finowie zapłacili częścią terytorium, ale ocalili swoją suwerenność na lata i ocalili swój wielki sukces gospodarczy przede wszystkim, ale nie tylko. Ale nie tylko. Więc mnie się wydaje, że musimy spróbować, nie tak jak prezydent Macron, tylko w sposób bardziej odpowiedzialny i taktowny i rozsądniejszy, spróbować zinterpretować odpowiedź na pytanie, czym będzie zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie. Na pewno z wycofaniem z terytoriów Ukrainy. Ale czy można sobie wyobrazić dalej idące? Nie wiem. Jestem ostrożny.
Pan zadał pytanie o to, co jest realne w dłuższej perspektywie. Pan, poza tym, że jest ekonomistą, jest pan legendą Solidarności, działaczem opozycji antykomunistycznej. No,
legendą
tak.
To jest Zbyszek Bujak albo Władek Frasyniuk. To są legendy.
Panie profesorze, czy w latach 80., na początku lat 80., a później w tej ciemnej nocy stanu wojennego, wam wydawało się realny rozpad Związku Radzieckiego, obalenie komunizmu, wejście Polski wtedy, powiedzmy, do EWG, bo nie było Unii Europejskiej i do NATO, no to był, jakby ktoś coś takiego powiedział w 82 czy 83 roku, to no nie byłby chyba uznany za człowieka do końca poważnego.
Nawet najwięksi radykałowie praktycznie tego nie mówili, wie pan. Ja miałem dylemat, bo uczestniczyłem jakoś w pisaniu programu gospodarczego Solidarności na zjazd. Miałem dylemat, co mam tam napisać. To, co byłoby właściwie merytorycznie rozsądne, było politycznie całkowicie niemożliwe. Stąd uciekliśmy przecież w formułę samorządnej Rzeczpospolitej, żeby nie mówić, że chcemy wolnych wyborów. Więc to było całkowicie niemożliwe. Dopiero rozpad Rosji otworzył pewne rzeczy. To nie ulega żadnej wątpliwości. No może nawet nie rozpad, tylko wcześniej dopuszczenie przez ówczesnego sekretarza generalnego, że Polska pójdzie trochę własną drogą. Dzisiaj możemy iść własną drogą, ale to nie znaczy, że nie ma żadnych uwarunkowań zewnętrznych, gospodarczych. Polska nie jest mocarstwem. Może odnieść wielki sukces, ale to nie jest sukces kraju takiego jak mocarstwa, które dotychczas znaliśmy. To może być sukces taki, jaki odniosły kraje skandynawskie na przykład, bo już nie Niemcy.
Wtedy otworzyło nam się okno, trochę myśmy je otworzyli. Życzmy Ukraińcom, żeby im się to okno też takie historyczne otworzyło.
Tylko życzmy, także zróbmy wiele, żeby im pomóc w tym wszystkim, ale to nie znaczy, że możemy dołączyć, jak mi się wydaje, że powinniśmy dołączyć zbrojnie po ich stronie, jakby zaczęli przegrywać. Co sobie trudno na razie wyobrazić. No ale ostatnie dekady pokazały, że nie miał racji Fukuyama, że już teraz tylko liberalizm i demokracja.
Dziękuję ślicznie. Profesor Ryszard Bugaj był naszym gościem. Dziękuję bardzo państwu i zapraszam na
kłaniam
jutro
się
o 18 godzinie kolejne wydanie Ekspresu.